Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela chrztu pańskiego w roku A. Z proroctwa Izajasza. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Z Dziejów Apostolskich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. Siostry i bracia, dzisiaj szczególne świętowanie. To świętowanie dnia chrztu pańskiego, chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan. To wydarzenie jest związane z jeszcze dwoma wydarzeniami, które przeżywamy w tych dniach, mianowicie z uroczystością objawienia pańskiego i ze wspomnieniem, które dość często umyka nam z Ewangelii. To jest fragment Ewangelii w redakcji świętego Jana. Chodzi mianowicie o błogosławieństwo, które Jezus okazał młodej parze stającej na krawędzi, no przynajmniej wstydu, kiedy zaczęło brakować im wina. Kościół łączył zawsze te trzy wydarzenia. Objawienie Chrystusa tym, którzy pochodzili z pogaństwa, czyli poganom, a tak naprawdę odkrycie miłości Boga dla całego świata w chrzcie, odkrycie miłości Ojca, który rzeczywiście namaszcza swojego Syna, który pokazuje, że to jest droga zbawienia. Te słowa, które będzie wypowiadał Jezus, mają być i mogą być pokarmem dla całego Kościoła, dla całej ludzkości, na każdy dzień, aż do momentu, kiedy nastanie nowe niebo i nowa ziemia. I wreszcie błogosławieństwa, które dotyka konkretnego człowieka w jego konkretnych problemach i sprawach, w konkretnych pragnieniach, jakie rodzą się w sercu każdego z nas, czasami nawet pragnieniach zupełnie nieuświadomionych, pragnieniach, które widzi Bóg, a których my nie zauważamy. I pomocy Bożej wtedy, kiedy my nawet nie spodziewamy się, że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo. Bardzo indywidualne błogosławieństwo. To już nie jest tylko objawienie chwały, objawienie miłości, objawienie łaski wobec całej ludzkości, wobec Kościoła, ale chodzi o konkretne dotknięcie pojedynczego człowieka. No właśnie, Bóg, który jest bardzo konkretny w swojej miłości. Bóg, który daje łaskę każdemu. Niekoniecznie musi dawać łaskę wszystkim. Dobrze, siostry i bracia, po tym wstępie zatrzymajmy się przy czytaniach, które daje nam dziś Kościół. Proroctwo Izajasza, fragment Dziejów Apostolskich i wreszcie chrzest w redakcji świętego Mateusza. Bardzo mocno zatrzymuje mnie ten fragment 42 rozdziału Księgi Izajasza, który mówi o słudze lub o Synu Bożym, słudze Pańskim, w którym spełniają się wszystkie proroctwa Boga, który przychodzi. Boga, który przychodzi do swojego sługi, do swojego Syna. Boga, który każdego z nas chce traktować jak Syna. Ten sługa, o którym mowa w pierwszym czytaniu, otrzymuje Ducha. I to też jest ciekawe, że dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Duchowi Bożemu, on, jak to ujmuje Izajasz, nie będzie wołał, nie będzie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny, nie zgasi tlejącego się ledwo knotka. I w tym wszystkim pojawia się dwukrotnie stwierdzenie: on przyniesie prawo. On rzeczywiście przyniesie prawo. Czym jest Boże prawo? My wiemy, że chodzi o prawo miłości. My wiemy, że miłość jest prawem Boga, że Bóg nasz jest miłością. Chrystus rzeczywiście jest tym, który czyni wszystko, co sprawiedliwe. To znaczy, Chrystus jest tym, który przychodzi po to, żeby objawić czułość, troskę i miłość Ojca. Ja wiem, że to ciągle powtarzam, ale takiego Jezusa odkrywa nam Biblia i to właśnie pierwsze przymierze. Odkrywa nam takiego sługę Boga. My wiemy, że tutaj chodzi o Chrystusa. W tej pieśni sługi pańskiego to całe upodobanie, racach, bycie przychylnym, zakochanie, zadowolenie, znajdowanie uznania. To wszystko, czym obdarza Bóg swojego sługę, jest związane z jego ogromną troską. To dzięki Duchowi Bożemu, ty czy ja, możemy zachować pokój serca, możemy być tymi, którzy wnoszą miłość, którzy przeżywają cierpienie, owszem, ale mają cierpliwość dla tego świata, mają cierpliwość dla sióstr i braci. Nie musimy krzyczeć, podnosić głosu, nie musimy niszczyć kogoś, nie musimy łamać, bo Bóg nas nie łamie. On widzi naszą słabość, on widzi, że często te wszystkie nasze porywy, pragnienia bycia dobrymi, w cudzysłowie, ludźmi, porządnymi chrześcijanami czy katolikami, one mają się nijak do rzeczywistości, że tak często i tak szybko upadamy, że słabniemy w naszych postanowieniach. I nie chodzi wcale o to, że teraz znowu się człowiek zepnie, znowu człowiek się jakoś tak wewnętrznie nakręci albo sobie obieca, że już więcej nie wejdę w jakiś grzech, już więcej nie popełnię pewnych błędów, bo się obraziłem na siebie, albo no właśnie, ubodło to moje poczucie godności czy wartości, że tak naprawdę zraniłem siebie grzesząc. Bóg w ogóle nie chodzi o to. Bóg tak na nas nie patrzy. On nam pokazuje, że On nas nie niszczy w takich momentach, że On nie jest Bogiem, który tylko czeka, aż się potkniemy. On jest Bogiem, który chce nas dźwigać. On chce nas dźwigać. 3 lata temu, bo mam tutaj przed sobą notatki, sprzed 3 lat mówiłem o tym, że sprawia Bogu przyjemność podtrzymywanie ludzi i chwytanie ich za rękę. On jest jak ojciec, który trzyma swego syna. Tak, to jest właśnie to. To jest to doświadczenie. Bóg nie łamie twojego życia. Bóg nie chce zniszczyć mnie. Więc na Boga. Czy my mamy prawo, żeby niszczyć czyjeś życie? Czy raczej nie jesteśmy posłani do tego świata właśnie po to, by pokazywać prawo Boga, czyli Jego prawo do miłości, do naszej miłości? Bóg ma prawo do naszej miłości, Bóg ma prawo do każdego z nas. O to chodzi. To jest doświadczenie chrztu, bo bez chrztu, bez doświadczenia tego oparcia w Bogu, nie jesteśmy zdolni do tego, by prawo miłości stało się prawem naszego życia. Dopiero obecność Ducha Świętego, dopiero ten spoczynek Ducha, może inaczej, dopiero to przyjście Ducha, naszego obrońcy, naszego adwokata, tego, który chce się czuć mile widzianym w naszym życiu, bo to przecież znaczy słowo paraklet, i który chce nas bronić przed każdym oskarżeniem demona i przed każdym oskarżeniem nas samych, czy ze strony innych ludzi również. Ten Duch przychodzi i dzięki temu Duchowi, dzięki Jego obecności jesteśmy zdolni do tego, by kochać prawdziwie, to znaczy, by kochać na zawsze, by kochać autentycznie, by nie kłamać w miłości. I zobaczcie, że to nam pokazuje też drugie czytanie. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wersety między 34 a 38, czyli dłuższy wywód, którego akurat krótszą część mamy podaną w tym tekście, którego dziś słuchamy w ramach drugiego czytania. W domu Korneliusza Piotr przemawia w dłuższym wywodzie, zaczyna od słów, przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. I wreszcie dodaje, wiecie, co się działo w całej Judei, znacie historię. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. No i wciąż pojawia się pytanie, i co z tego, że znam sprawę Jezusa z Nazaretu? Czy z tego wynika moje podobieństwo do Jezusa? Czy rzeczywiście mogę w sobie odkryć to podobieństwo do Boga? Czy je odkrywam? Czy widzę, że dzięki sakramentowi Chrztu Świętego jestem podobny do Jezusa? Że to nade mną kiedyś otworzyło się niebo, I rozległ się głos ojca: to jest moje umiłowane dziecko, w nim sobie chcę upodobać, ja się w nim kocham. Czy odkrywamy w sobie na nowo doświadczenie takiej miłości Boga? To dzisiejsze świętowanie chrztu Chrystusa jest doskonałą okazją, byśmy również tak o sobie pomyśleli. Byśmy sprawili dziś Bogu przyjemność przez to, że nie tylko będziemy znać sprawę Jezusa z Nazaretu, ale będziemy przekonani i będziemy żywym dowodem na to, że sprawa Jezusa z Nazaretu to jest nasza sprawa. Że zbawienie moje, zbawienie tego świata, zbawienie moich sióstr i braci, to jest sprawa Boga i moja sprawa. Że ja się tym autentycznie przejmuję. Znamy sprawę Jezusa. Co z tego wynika? I wreszcie Ewangelia w redakcji świętego Mateusza. Fascynujące jest to, co robi Jan. Ustępuje Jezusowi, choć sam doskonale wie, że to on potrzebuje chrztu od Chrystusa. A Jezus przekonuje go jednym zdaniem: ustąp, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Bo tak mówi Pismo, bo tak mówi Słowo. Uwierzyć Bogu na Słowo, uwierzyć Słowu Bożemu, uwierzyć Słowu. Dać się przekonać przez Słowo Boże. Nie być tym, który Słowo Boże traktuje jako uzasadnienie własnego postępowania i potwierdzenie swojej nieomylności. Droga do nieba, droga do Chrystusa, droga do Boga prowadzi przez nieustanne uznawanie w sobie osobistej omylności. Można by powiedzieć obłędności nawet. Droga do Chrystusa prowadzi przez prawdę. On jest prawdą. Droga do Boga, na której towarzyszy nam Chrystus, prowadzi przez prawdę. Przez prawdę o każdym z nas. Przez prawdę o miłości Boga, który nas nie odrzuca, a jednocześnie o grzechu, do którego jesteśmy zdolni. Słuchać Boga. To polecenie z dzisiejszej Ewangelii: to jest mój Syn umiłowany, słuchajcie Go. To jest słowo, które nigdy nie straci na ważności ani na wartości. To jest słowo do mnie. To jest słowo do ciebie, siostro i bracie. Na dziś, na ten dzień, by słuchać Boga, by słuchać Jego słowa. Święty Hieronim, którego kojarzymy pewnie z tym zdaniem, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, powiedział też kiedyś: nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlaczego przypominam dzisiaj to słowo? Jeśli uznaję swoje błędy, jeśli słucham słowa, jeśli widzę siostry i braci, którzy słuchają Słowa Bożego, którzy odkrywają swoje życie właśnie w lustrze Biblii, o wiele łatwiej mi rozpoznać i odkryć łaskę, która płynie dla mnie w Kościele. Mówię o tym bardzo świadomie, ponieważ teraz w czasie kolędy często spotykamy się, może nie często, ale spotykamy się jednak, niestety spotykamy się z takimi stwierdzeniami, że ktoś wie lepiej niż Kościół, jak Kościół powinien funkcjonować. Spotykamy się niekiedy z bardzo konkretnymi deklaracjami reformowania Kościoła, reformowania księży, biskupów. Jako ludzie jesteśmy omylni, ale te postanowienia, ta tradycja, tradycja sakramentalna, tradycja łaski, tradycja przekazu błogosławieństwa, sukcesja apostolska, jaka jest w Kościele, jaka jest pobłogosławiona przez Boga i jaka dokonuje się przez działanie Ducha Świętego w dzisiejszych czasach dla nas, tutaj, dzisiaj, dla tego Kościoła, dla mnie w Kościele katolickim, bardzo często jest to wszystko podważane właśnie przez osoby, które wiedzą lepiej, które tak twierdzą, że wiedzą lepiej, że znają sposób na uzdrowienie tego, co jest chore w Kościele. I niestety często posługują się też Słowem Bożym po to, by udowodnić, że są na właściwej drodze. To bardzo ważne, abyśmy dziś, doświadczając mocy Słowa, idąc za Janem Chrzcicielem, który jest wierny Słowu, który uległ Chrystusowi właśnie ze względu na to, że Jezus powiedział: to musi się stać, bo to będzie sprawiedliwe, bo tak powiedział Ojciec, bo tak mówi Biblia, bo tak mówią Pisma. Być uległym wobec Bożego Słowa, wobec tego, co mówi Chrystus. Niesamowicie ważne, szalenie ważne dla każdego z nas. jeszcze jedna rzecz. Dziś ta liturgia prowadzi nas do wody chrzcielnej, do wód naszego chrztu, również do wód, które pojawiają się w Biblii, w proroctwach, czy nawet w pierwszych księgach, jeszcze w Torze, szczególnie w Księdze Rodzaju. To są wody, które niosą życie, ale to są również wody, które niosą śmierć, które topią grzech. Ważne, żeby dziś odkryć tę łaskę chrztu, ten potop chrztu, potop błogosławieństwa, który chce nas uwolnić od śmierci. Dziś świat rzeczywiście jest pogrążony w zalewie fałszu, kłamstwa. Są potopy deprawacji, ciemności, bluźnierstw. Są całe społeczeństwa zalewane kłamstwem zagłuszającym sumienie, zdrowe myślenie. Kłamstwem, które wdziera się również w myślenie o Bogu, w relacje z Bogiem. Myślę, że stąd te częste próby reformowania Kościoła, ze względu na zalew kłamstwa, jaki się pojawia. To nie chodzi o to, że pojawia się w mediach. Chodzi o to wszystko, czego doświadczamy na zewnątrz. Co przynosi ojciec kłamstwa? Czym nas próbuje karmić? Czym nas próbuje zalać? Dlatego właśnie dziś mamy to doświadczenie Chrystusa, który schodzi na dno Jordanu i z tego dna wychodzi przy akompaniamencie rozdzieranego nieba, obecności gołębicy, warto poczytać historię Noego w tym momencie, Księga Rodzaju, tuż po potopie, i słów o umiłowaniu. Jeśli, siostro i bracie, nawet jesteś na jakimś dnie, jeśli nawet doświadczasz tego potopu zła, które niszczy cię, które wydaje ci się być nie do uniknięcia i które niesie ze sobą zniszczenie, śmierć, to spójrz dziś na Chrystusa. Spójrz dziś na Chrystusa, który jest twoim Zbawicielem, który jest Panem, który wychodzi z dna, który wyprowadza z dna, który daje porządek właśnie tam, gdzie jest wszelki nieporządek, gdzie zło się rozlewa, gdzie są zalane wszystkie możliwe granice, gdzie rozmywają się granice dobra i zła, gdzie to się wszystko zaciera. Chrystus wychodzi z tamtego miejsca po to, by być naszym Zbawicielem, by dać nam błogosławieństwo i łaskę, to znaczy, by dać nam Kościół, Arkę, w której będziemy uratowani. Ucieszmy się dziś Kościołem, siostry i bracia, naszym sakramentem chrztu, całą naszą historią, którą Bóg chce zbawić, za którą oddał życie i przez którą objawia się nam i światu. Objawia się jako Bóg dobry, Bóg miłujący, Bóg cierpliwy, Bóg z nami.
Bogu niech będą dzięki.